popołudnie wnet.
No, my teraz o 17.30 zajmiemy się sprawą, którą Państwu anonsowałem na samym początku popołudnia wnet. Albo się nie zajmiemy, bo telefon naszego gościa przestał przez chwilę odbierać sygnał. Zobaczymy, czy takie uda nam się połączenie nawiązać z powrotem. To zawsze jest dość nerwowa chwila.
Halo, słucham, Waldemar Gontarski.
Dzień dobry, panie profesorze. Jesteśmy na antenie Radia Wnet. Łukasz Jankowski, to już gościa nie muszę przedstawiać. Waldemar Gontarski, prawnik, adwokat. Panie profesorze, Sąd Najwyższy dzisiaj wznowił swoje obrady, a dokładnie Zgromadzenie Walne Sądu Najwyższego, które ma wybrać kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zdaje się, że mamy jakiś przełom w tej sprawie, bo o tym mówi pełniący obowiązki pierwszego prezesa pan sędzia Stępkowski.
No, sędziowie Sądu Najwyższego mają konstytucyjny obowiązek wybrania spośród siebie osób, które będą przedstawione panu prezydentowi, i pan prezydent spośród pięciu takich osób wybierze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Tu nikt nikomu łaski nie robi. Jest to nie tylko ustawowy, ale i, jak mówię, konstytucyjny obowiązek. Nie rozumiem, skąd ta zwłoka do tej pory, z prawnego punktu widzenia ona jest absolutnie niezrozumiała. To był jakaś obstrukcja ze strony sędziów, pokazująca, jak bardzo konieczna jest reforma Sądu Najwyższego. To ci sędziowie, którzy jeszcze niedawno zawieszali ustawy, do czego nie mieli w ogóle uprawnienia, ci sędziowie, którzy niszczyli w ten sposób wymiar sprawiedliwości pod płaszczykiem ochrony konstytucji, zamiast być ustami ustawy, chcieli tworzyć ustawy i tworzyli je na użytek swoich problemów, rozstrzygania swoich problemów. No i to teraz, jak soczewce, skupiło się w tych ostatnich dniach przy wyborze kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
Ale panie profesorze, się cofnijmy, bo to jest bardzo intrygujące, jak interpretowali prawo przynajmniej część sędziów Sądu Najwyższego, bo to być może jest symptomatyczne dla opisu całego konfliktu wokół polskiego wymiaru sprawiedliwości.
No, na takiej zasadzie, że w ich sprawach sprawiedliwość ma być po ich stronie. Występowali jako sędziowie we własnych sprawach, co jest sprzeczne z jakimś elementarnym standardem cywilizacji łacińskiej, niestety za przyzwoleniem Komisji Europejskiej, za przyzwoleniem instytucji unijnych. I oni, rozochoceni do takiej prywaty, teraz obstrukcję do tego stopnia czynili, że nie wiedzieli, czym się różni kółko od krzyżyka zaznaczone na kartce papieru. Także sami przy okazji wystawili sobie świadectwo, ale tak bezkarnie się czują, tak się czują wolni od odpowiedzialności również dyscyplinarnej, że po prostu pozwalali sobie na takie gorszące sceny.
Ale panie profesorze, żebyśmy, ja się staram dowiedzieć od kilku tygodni, jaka jest stawka tego sporu, zwłaszcza w tej relacji Warszawa-Bruksela, czy mówiąc dokładnie Warszawa-Luksemburg, na ile zmiana w pierwszym, w Polsce na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego może wpłynąć albo nie wpłynąć na relacje między Polską a unijnymi instytucjami?
No, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, niektórzy mówią, że ma niewielką władzę, ma w interesujących tutaj ma sprawach dużą władzę, bo może na przykład decydować, czy o ważności wyborów głowy państwa, która izba będzie Sądu Najwyższego rozstrzygać. Czy będzie to rozstrzygać izba tak, jak przewiduje prawo kontroli nadzwyczajnej, czy to będzie jakaś inna wskazana przez pierwszego prezesa Izba rozstrzygać. Także tutaj pierwszy prezes może decydować o tym, na przykład jak 19 listopada Trybunał wydał wyrok w sprawie Izby Dyscyplinarnej, później 8 kwietnia postanowienie zawieszające część czynności wykonywanych przez Izbę Dyscyplinarną, to pierwszy prezes może decydować, jak rozszerzyć. Pani profesor Gersdorf wyszła poza postanowienie i chciała całkowicie zniszczyć Izbę Dyscyplinarną, czego nawet Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu nie domagał się od strony polskiej. Także wbrew pozorom ta organizatorska funkcja czy organizacyjna, jakbyśmy to nazwali, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego ma daleko idące konsekwencje prawne, takie merytoryczne konsekwencje. To nie jest tylko przestawianie biurek w Sądzie Najwyższym.
A z drugiej strony, jak daleko może iść obstrukcja sędziów, bo jest wiele głosów, że ta obstrukcja ma jeden cel: przeciągnąć te wybory długo, długo, w miesiące, w tygodnie, aż poza 6 sierpnia, kiedy będzie nowa kadencja prezydencka, a być może tym prezydentem będzie ktoś z opozycji. Tak ma kalkulować część opozycji w Sądzie Najwyższym.
Wskazuje chociażby to opinia, którą Sąd Najwyższy wydawał o wyborach, o zmianie prawa wyborczego, która nijak się miała do konstytucji. Słynny problem, czy można przed wyborami zmieniać prawo wyborcze. Oczywiście Trybunał Konstytucyjny od 2006 roku już stoi na stanowisku, że jeśli nadzwyczajne okoliczności o charakterze obiektywnym zachodzą, to można zmieniać Sąd Najwyższy, gdy wydawał swoją opinię, bo jeszcze jest ta funkcja opiniująca też Sądu Najwyższego, na którą ma duży wpływ pierwszy prezes Sądu Najwyższego, to ta funkcja opiniująca była, nazwijmy rzecz po imieniu, antykonstytucyjna. Pod płaszczykiem ochrony konstytucji tu się naruszało konstytucję.
Panie profesorze, to jeszcze na koniec, jak pan przewiduje finał tej sprawy, czy jest taka szansa, żeby dojść do kompromisu na gruncie prawa z częścią z tą opozycyjną częścią sędziów Sądu Najwyższego?
Panie redaktorze, spór osiągnął dna. Dnem było to, gdy staje pani sędzia Sądu Najwyższego z poprzedniego naboru i mówi, czy nie wie, czym się różni kółko od krzyżyka. Także spór osiągnął dna, no to tak życie nam podpowiada, że jak już osiągnęliśmy dna, to się od tego dna odbijemy. No i teraz zobaczymy, czy można jakieś inne dno osiągać, co wydaje się chyba nawet teoretycznie niemożliwe, bo już Sąd Najwyższy, ten poprzedni skład, który został wyłoniony przy udziale poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa, już wydaje się, że osiągnął takie dno, że już bardziej nie można upaść. No i w związku z tym można założyć, że teraz się już odbije i że będzie lepiej, ale zobaczymy, może jeszcze można bardziej upaść.
Powiedział optymistycznie chyba na przekór profesor Waldemar Gontarski, prawnik, adwokat. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. 17.38, to my jeszcze na sekundę oddamy się muzyce, a zaraz potem nastąpi finał Popołudnia Wnet, więc proszę się nie oddalać specjalnie daleko od radioodbiorników.